Sam fakt, że udało im się wytworzyć zapotrzebowanie na polski jazz w Chinach. To jest jedna z tych historii. Dwa, że w ogóle tam dotrzeć i w nieznanym sobie świecie, w nieznanych sobie językach poruszać się, organizować koncerty i tak, żeby to wszystko działało. To jest kolejna historia. A jeszcze jedna historia to jest historia, która wiąże się z dwoma brzegami, z festiwalem Dwa Brzegi, ponieważ w poniedziałek wieczorem o 21:00, czyli właśnie dokładnie za 24 godziny, będzie można spotkać Jakuba Krzeszowskiego z Fundacji Jazz po Polsku. Grażyna Torbicka porozmawia z nim właśnie o tej działalności i zobaczymy film dokumentalny. O tym filmie i o tej działalności opowiada właśnie Jakub Krzeszowski. No i proszę rozważyć jeszcze wizytę w Kazimierzu, jeżeli bliski wam jest ten polski jazz.
Ja wymyśliłem ten projekt. Na początku funkcjonowało to jako projekt Jazz po Polsku w 2012 roku, później dopiero wiele lat później pojawiła się fundacja, czyli jakby ten projekt przekształcił się i nabrał, że tak powiem, takiej formy odpowiedniej jakby z organizacji pozarządowej, którą jest w tej chwili. Więc wymyśliłem sobie to w 2012 roku. Pierwsze koncerty odbyły się w Europie, w Kopenhadze i w Niemczech i w kilku innych europejskich krajach. No i zaczęło się to po prostu w mojej, że tak powiem, karierze zawodowej w ten sposób, że po prostu nie chciałem pracować na etat, chciałem mieć bardzo własną działalność i po prostu mieć coś swojego. Wcześniej pracowałem w kilku agencjach PR-owych, marketingowych, więc no, miałem ciekawe doświadczenie. Organizowałem również koncerty wcześniej, nie tylko artystom jazzowym, ale w ogóle swoją przygodę zaczynałem od organizacji koncertów metalowych, więc w ogóle miałem, zanim rozpocząłem działalność pod szyldem Jazz po Polsku, miałem już kilkuletnie doświadczenie jako menadżer muzyczny i w zasadzie to było bardzo dobre, że tak powiem, przetarcie w boju, w szczególności jeżeli chodzi o zespół metalowy, którym się zajmowałem i organizację tego typu koncertów. No i tak to się zaczęło w moim życiu. Od 2012 roku organizuję koncerty pod szyldem Jazz po Polsku. Na początku, tak jak powiedziałem, były to koncerty w Europie, no i później w 2014 roku przez przypadek, jak to bywa, dostałem zaproszenie na jeden z festiwali w Chinach i tak w zasadzie zaczęła się moja przygoda w Azji, która trwa do tej pory. Bardzo intensywnie koncertowaliśmy z wieloma zespołami, głównie w Chinach, ale jakby ta kariera później rozwinęła się na inne kraje azjatyckie. W zasadzie odwiedziliśmy tych krajów w regionie Azji 11. Były to bardzo ciekawe lokalizacje, no nie tylko Chiny, które zjeździliśmy od góry do dołu i wszerz i wzdłuż, ale także koncertowaliśmy w takich krajach jak Mongolia, jak Indonezja, jak Malezja, jak kraje Azji Centralnej, czyli Uzbekistan, Kirgistan. No i wiadomo, później te kraje jeszcze bardziej rozwinięte, czyli Japonia, Korea. Tam jesteśmy do tej pory regularnie. W zasadzie ta przygoda cały czas trwa i cały czas obserwujemy naprawdę bardzo duży progres, jeżeli chodzi o zainteresowanie, no nie tylko działalnością już teraz Fundacji Jazz po Polsku, ale w ogóle polską muzyką jazzową, improwizowaną. No nieskromnie powiem, że mam nadzieję, że przyczyniliśmy się do rozwoju tego gatunku właśnie w Azji, głównie w Azji, ale też no, w innych krajach na świecie. W tej chwili organizujemy największy logistycznie projekt od 3 lat zatytułowany Jazz po Polsku dookoła świata. Jest to międzynarodowa trasa koncertowa, w ramach której odbyło się już ponad 300 koncertów w 25 krajach, więc naprawdę jest to bardzo intensywny czas. Odwiedziliśmy w zasadzie 3 kontynenty. Nie dotarliśmy jeszcze tylko do Ameryki Południowej, ale w zasadzie to wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie również tam zawitamy.
Ilu tour menadżerów pracuje nad tymi trasami?
W zasadzie to jeden tour menadżer, Jakub Krzeszowski, czyli ja. Jestem osobą, która stoi za tymi wszystkimi wyjazdami i biorę udział osobiście.
Zapomniałeś o bilokacji w takim razie jeszcze powiedzieć, że urodziłem się z takim darem i właściwie to już tak.
To znaczy, wiesz co, wierzę w to, że konsekwentna praca po prostu przynosi jakieś wymierne efekty i korzyści i w zasadzie jakieś tam strategiczne planowanie i po prostu dążenie długofalowe do celu daje konkretne efekty, ale no tak wracając do pytania, tak, no sam zajmuję się w zasadzie wszystkim. Jestem prezesem zarządu fundacji, jestem booking managerem, jestem PR managerem, jestem road managerem i nie wiem, kilka innych jeszcze myślę funkcji można by mi dopisać. Czasami jestem grafikiem, czasami jestem realizatorem wideo, bo też mamy bardzo szeroką działalność wideo. w działalność filmową, którą prowadzimy, to znaczy od zawsze dokumentujemy te wyjazdy. W zasadzie nie tylko po to, żeby ktoś nam nie zarzucił, że to jest nieprawda, ale w zasadzie te wyjazdy zawsze są na tyle ciekawe, że po prostu grzechem byłoby po prostu ich nie rejestrować. Nie myślę tylko o samych koncertach, ale w zasadzie też o jakiejś takiej wartości społecznej, którą niesie ten projekt. To znaczy my poznajemy bardzo dużo ciekawych osób podczas tych wyjazdów, muzyków, organizatorów, dziennikarzy i od zawsze staramy się prowadzić różnego rodzaju rozmowy przed kamerą z tymi wszystkimi ludźmi. No i w ten sposób zrodził się film Jazz po polsku dookoła świata. No ale w zasadzie też jest bardzo dużo nagrań na naszym kanale YouTube z poprzednich lat, czyli przed, że tak powiem, erą covidową i post-covidową, no bo w latach 2012-2019 też bardzo intensywnie koncertowaliśmy i też prowadziliśmy tam dokumentację, więc zapraszam wszystkich na nasz kanał na YouTubie, gdzie można obejrzeć no, sporo tych filmów dokumentalnych w reżyserii właśnie Macieja Głowińskiego, który też stoi za tym pełnometrażowym filmem Jazz po polsku dookoła świata, ale też moich.
Zapraszam w ogóle na stronę jazzpopolsku.pl, ale właśnie Kuba Krzeszowski wspominał wcześniej o pandemii i o tym, że ten czas zatrzymania koncertów wcale ich nie zatrzymał, a wręcz przeciwnie, wyzwolił w nich nowe możliwości.
Zawsze staram się szukać gdzieś tam pozytywów w tym wszystkim, a w związku z tym, że robię to, co lubię, no to te pozytywy jakoś pojawiają się same. My wymyśliliśmy też zupełnie inną formę działalności podczas tej ery covidowej i post-covidowej, to znaczy tak bardzo intensywnie koncertowaliśmy w tych latach przed covidowym, czyli 16, 17, 19, że w zasadzie ten COVID dość pozytywnie, można nam powiedzieć, wpłynął na tutaj nasze relacje, że tak powiem, które prowadzimy w Polsce i mam tu na myśli...
A, że wreszcie byliście na miejscu.
Tak, wreszcie byliśmy w domu, mogliśmy się tutaj zająć swoimi rodzinami i troszeczkę też różnymi biznesami tutaj na miejscu, ale też zaczęliśmy realizować projekty po prostu na odległość. Okazało się, że można robić nagrania cyfrowo w formie online, można wymyślać różne projekty, takie jak na przykład projekt Future On, który zrobiliśmy, to było słuchowisko w języku chińskim, inspirowane twórczością Stanisława Lema, to w zasadzie był pierwszy projekt fundacji jako takiej. No i można też powiedzieć, że w ogóle jakby stworzenie organizacji całej takiej jako fundacja też rozpoczęło się podczas COVID-u. Nadaliśmy Jazz po polsku formę, działalność prawną, zarejestrowaliśmy się w sądzie, jesteśmy fundacją, stworzyliśmy zarząd, stworzyliśmy strukturę, więc ten COVID to na pewno nie był stracony czas.
No, ciśnie się na usta to porównanie. Polska ma wiele różnych instytutów promujących kulturę, czy w kraju, czy za granicą, a jednak zrobiliście coś, co wiele różnych instytucji razem wziętych. Mówię cały czas liczbie mnogiej, ale chyba chodzi głównie o ciebie, prawda?
To znaczy no, o mnie i w zasadzie o artystów, bo my jako fundacja, no, w skład fundacji wchodzi 5 osób, każdy ma jakąś funkcję, ale też no, nie zapominajmy o artystach, którzy z nami też wyjeżdżają i w zasadzie oni bardzo dużo pracy też wkładają w przygotowanie tych koncertów, w przygotowanie programu, w ogóle w cały proces wykonawczy, więc myślę, że tutaj oczywiście liczba mnoga jest jak najbardziej wskazana, ale też no, chciałbym podkreślić to, że sami byśmy tego nie zrobili, tylko no, rok po roku w zasadzie zatrudniamy coraz więcej osób, coraz więcej artystów bierze udział w naszych projektach. Do tej pory było to, myślę, że ponad 300 osób w projektach zagranicznych i w zasadzie też prowadzimy cykl koncertów od 4 lat w Warszawie, w klubie Jasmine, gdzie cały czas zapraszamy nowe zespoły. Więc do tej pory zorganizowaliśmy tylko w Warszawie ponad 100 koncertów, 100 różnych zespołów, więc naprawdę mamy bardzo ciekawy przegląd całej sceny jazzowej, improwizowanej, młodej, która się rozwija naprawdę bardzo dynamicznie. Można dodać też, że rejestrujemy wszystkie te koncerty w formie audio i wideo, które następnie można wysłuchać no, nie tylko na naszych mediach społecznościowych, ale też współpracujemy z jedną z rozgłośni internetowych. Więc prowadzimy również dokumentację, a też audio. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie jakaś składanka z tych wszystkich koncertów, a kto wie, może rozwiniemy w ogóle całą działalność wydawniczą pod nazwą Jazz po polsku Records.
No myślę, że już tam się coś rozwija, prawda, jeśli chodzi o Records właśnie. To, tak nieśmiało w porównaniu oczywiście do wszystkich innych rzeczy, które już fundacja zrobiła, no to tak.
Na razie mamy tak, no takie, że tak powiem, bootlegi wydajemy między innymi z koncertów azjatyckich, to na razie można, że tak powiem, tak troszkę popatrzeć sobie na YouTubie albo na SoundCloudzie, W zasadzie jedynym oficjalnym takim wydawnictwem jest właśnie to słuchowisko Future On, które wydaliśmy podczas COVID-u, no ale zbieramy siły i materiały, żeby wejść na rynek z czymś naprawdę dużym. Mamy w Warszawie, nagraliśmy ponad 100 koncertów, więc naprawdę robi się to duże.
Tak, duże.
Duże archiwum, tak, więc potrzebujemy też dużego nakładu pracy i dużej ilości środków, żeby coś z tym zrobić. No ale myślę, że prędzej czy później jakiś ciekawy, kreatywny pomysł na wydanie tego wszystkiego się pojawi.
Taki idealny artysta jazzowy, tak? No bo skupiamy się na jazzie, który z wami pracuje. To jest artysta, kiedyś Leszek Możdor, pamiętam, na jednym z showcase'ów tłumaczył młodym, że właśnie taki młody artysta z jedną płytą to jest idealny, bo on jest nie za drogi, chętny do pracy, wszędzie pojedzie. No Leszek dokładnie opisał taki profil.
Tak.
Więc dobrze, więc opowiadaj właśnie, z kim najlepiej się wam pracuje, jaki to jest profil. Czy to jest też tak, że wy się odzywacie do artystów, czy artyści do was aplikują, właśnie trochę o tym powiedz.
No tak, no zaczęliśmy od, może wracając też do początków, to też mieliśmy taki pomysł, żeby współpracować przede wszystkim z młodymi artystami, bo po prostu nie było nas stać na artystów, powiedzmy, z takich rozpoznawalnych. Natomiast przez lata, że tak powiem, pracy w tej branży odkryłem, że naprawdę jest bardzo dużo talentowanych ludzi, którzy niekoniecznie są na pierwszych stronach gazet, a są też przygotowani, mają przygotowane zespoły, mają przygotowany repertuar, są chętni do pracy i z takimi ludźmi zaczynaliśmy współpracować. Wtedy to były nazwiska, które prawdopodobnie niewiele mówiły szerokiej publiczności. Teraz po wielu latach można śmiało powiedzieć, że właśnie wchodzą też, mam nadzieję, że między innymi dzięki naszej działalności na te pierwsze strony gazet. No, przez wiele lat rekrutowaliśmy zespoły z festiwalu Jazz Juniors w Krakowie, gdzie ja byłem jednym z członków jury międzynarodowego, no i stamtąd wyciągnęliśmy, w cudzysłowie można powiedzieć, jakby zespoły, na przykład Tomka Chyły, z którym wielokrotnie później koncertowaliśmy, Staszka Słowińskiego, Marcina Patera, no i wielu, wielu innych artystów, którzy występowali na tym festiwalu. No, od kilku lat, że tak powiem, prowadzimy rekrutację w ramach swojego projektu warszawskiego, czyli Jazz po polsku Warsaw Live Sessions, gdzie w niedzielne wieczory organizujemy koncerty i w zasadzie mamy bardzo, bardzo szeroki przekrój młodych zespołów, które się do nas zgłaszają. Natomiast nie ma tutaj takiej jakiejś przyjętej formuły. No, współpracujemy z ludźmi, którzy chcą przede wszystkim pracować i którzy się nie boją ciężkiej pracy, no bo wyjazd na trasę koncertową, na którą składa się 15 koncertów w 17 dni, no to nie jest takie łatwe, jak wszystkim się wydaje. Sobie patrzą po prostu gdzieś tam po tych harmonogramach, że my sobie tylko podróżujemy. Też kilka razy właśnie spotkałem się z taką opinią, że my to mamy taką lekką i wspaniałą i cudowną pracę, no ale tak naprawdę, no oczywiście jest to świetna praca, no nikt myślę by się nie zamienił na to, ale to jest ciężka praca.
Tak, jeżeli ktoś słyszy właśnie trasa 15 koncertów w 17 dni, no to myśli na pięknie High Life, ale to jest po prostu bardzo ciężka podróż i to jest powtarzanie, dostarczanie tej samej jakości każdego dnia, mimo zmęczenia, mimo trudu podróży, mimo że czegoś na miejscu nie ma, albo że jest inaczej niż się spodziewaliśmy, albo że pogoda zawiodła, albo że nie wiem, jakiś sprzęt odmawia posłuszeństwa. A tu chodzi właśnie o dostarczanie. Tak, jeszcze organizm wysiada, bo tutaj są loty o dziwnych godzinach albo inne podróże, a tutaj czeka konkretna publiczność, bo to już jest nowy dzień, nowy wieczór, nowe miejsce i tę samą jakość trzeba im dostarczyć.
Dokładnie, no wygląda to w zasadzie za każdym razem w podobny sposób. Jest to, można by powiedzieć, trochę szalone, co robimy, bo w zasadzie to zazwyczaj planujemy zawsze te trasy koncertowe od A do Z, to znaczy nikt nie ma czasu na jakieś aklimatyzacje czy na wakacje, po prostu przyjeżdżamy bardzo często w dniu koncertu albo jeżeli mamy taki komfort dzień wcześniej, no i później przez 14, 15, 18 dni robimy codziennie to samo, czyli wstajemy rano, bardzo wcześnie rano, o godzinie 6 i w zasadzie bardzo często jesteśmy już na lotnisku, więc musimy wstać o godzinie 3 na przykład, dostać się na lotnisko, przejść odprawę, przelecieć z miasta do miasta, jeżeli mówimy na przykład o transferach w Chinach, które są też bardzo czasochłonne, bo te odległości są duże. Później należy dotrzeć do hotelu, chwilę odpocząć, no i zaczyna się cała zabawa z przygotowaniem dźwięku, czyli po prostu sprawdzenie sprzętu, podłączenie tego wszystkiego. W każdym w zasadzie miejscu jest inna ekipa techniczna, inny sprzęt. No rzadko się zdarza, że ludzie mówią po angielsku. Więc tak, właśnie to był moje kolejne ciekawy pytanie. Czynnik. Tak, no więc, no ale radzimy sobie, no żyjemy w XXI wieku i mamy translatory i ja w jakiś sposób po prostu staramy się porozumieć, jeżeli nie po angielsku, no to po prostu z polskiego na chiński albo z angielskiego na chiński albo, no nie tylko chiński, no bo to kilka innych różnych też języków jest na świecie, ale głównie największe problemy powiedzmy są w Azji, jeżeli chodzi o taką komunikację.
Przypominam, że w poniedziałek, czyli już jutro, spotkanie z nimi i film dokumentalny na temat o działaniach fundacji w ogóle na festiwalu Dwa Brzegi, to będzie wieczorem. Ja cały czas układam sobie w głowie, jak to jest, że z jednego koncertu robi się 300 i wysyła się tylu artystów w nieznane. Od czegoś trzeba zacząć.
Pierwszy zespół, który zawiozłem do Chin, to był zespół z Warszawy, Imagination Quartet. To był zespół, z którym pracowałem wcześniej kilka lat jako menadżer. No i dostaliśmy propozycję, w zasadzie to była dość zaskakująca sytuacja, bo zadzwonili do nas koledzy z Wrocławia, z jednego z zespołów, że oni dostali zaproszenie na jakiś festiwal z Chin, ale w zasadzie to oni nie mają energii i siły, żeby pozyskiwać środki i prosić się o te transporty i tak dalej, no i po prostu oddali nam to zaproszenie. Ja jak to usłyszałem, no to mi oczywiście się zapaliła taka lampka trochę podróżnika, trochę muzyka może niespełnionego, osoby, która gdzieś tam też starała się w jakiś sposób odnaleźć tutaj w Warszawie, tak jak powiedziałem, w różnego rodzaju zawodach. No i przez rok pracowałem nad tym, żeby ten zespół do Chin wysłać. Pojechaliśmy tam na 3 koncerty, dostaliśmy jakieś totalnie minimalne wsparcie na te przeloty i mi otworzyły się oczy tam na miejscu, że faktycznie można taką muzykę tam promować, że przychodzą ludzie na koncerty. No cóż, no poczuliśmy się jak gwiazdy rocka po prostu, można powiedzieć, na tej trasie koncertowej.
To też jest tak, że w Europie na przykład chyba jest trudniej się przebić, to znaczy takie mam wrażenie, że jest bardzo duży przesyt, a w miejscach, gdzie jest głód takiej muzyki, być może, ja nie twierdzę, że cokolwiek z tego, co robicie, jest łatwe, ale być może jest po prostu ciekawsze dla publiczności.
Znaczy na pewno nieświadomie odkryłem niszę jakąś, jeżeli chodzi o muzykę właśnie jazzową, improwizowaną w Chinach, no bo na pewno konkurencja, jeżeli chodzi o artystów, jest dużo mniejsza, to znaczy na pewno dużo ciężej jest dostać się do Chin i zorganizować trasę koncertową niż robiąc to w Europie. W Europie na pewno jest duży przesyt, jeżeli chodzi o ofertę kulturalną i w zasadzie to patrząc na to, co się dzieje w Warszawie, to jest naprawdę szaleństwo. Codziennie odbywa się kilkanaście koncertów. A tam na przykład w tak wielkich aglomeracjach jak Pekin, Szanghaj, Kanton, gdzie po prostu mieszka miliony osób, tych koncertów jest dużo, dużo mniej. Jest jeden klub, dwa kluby.
Mówimy o jazzie, tak, oczywiście.
Mówimy o jazzie, tak, mówimy o jazzie. Chociaż w ogóle mam na myśli też muzykę i kulturę zachodu, która wiadomo, wszyscy historię znamy, jaka była historia w Chinach i w zasadzie ten rynek się otworzył dopiero w latach 90. wcześniej. Przez wiele lat muzyka zachodnia i w ogóle wszelkie formy kultury były zakazane. Natomiast jazz w Chinach w zasadzie rozwinął się w tym samym czasie, w którym rozwijał się w Europie, czyli w latach 20. i 30. poprzedniego wieku. To jest bardzo ciekawa historia, no bo po wojnie muzycy z całego świata, również z Europy właśnie, szukali nowych kierunków, gdzie mogliby się rozwijać i żyć. I jednym z takich kierunków był właśnie Szanghaj, w którym jazz naprawdę w latach 20. i 30. bardzo, bardzo mocno się tam zakorzenił.
Jeszcze mam pytanie o kulturę pracy, o tak zwany mental.
No na pewno trzeba być słownym w tego typu relacjach, bo teraz już mam mniej więcej wyrobioną sieć kontaktów przez te 15 lat i znam większość ludzi, z którymi współpracuję, natomiast początki były takie, że był to kontakt tak naprawdę tylko i wyłącznie cyfrowy, internetowy, poprzez różnego rodzaju komunikatory. Porozumiewałem się z promotorami, z organizatorami różnych koncertów, więc na pewno trzeba być słownym i po prostu realizować to, do czego się człowiek zobowiąże. Natomiast no, w Chinach jest też coś takiego, co się nazywa guangxi. Można by to określić jako siłę rekomendacji, która powiedzmy w naszej kulturze może być odebrana jakoś w sposób pejoratywny. A tam polega to na tym, że jeżeli wykonasz dobrą pracę i ludzie są zadowoleni z występu, który zrealizowałeś lub no, po prostu zrobiłeś dobrą pracę, no to jest szansa na to, że ktoś poleci cię komuś innemu i ta osoba poleci ciebie komuś innemu i w ten sposób buduje się właśnie sieć kontaktów. Natomiast no, też trzeba mieć świadomość, żeby właśnie tych ludzi nie zawieść i po prostu za każdym razem, tak jak rozmawialiśmy, dowieść 100% jakości, punktualności, rzetelności, no tego, co się sprzedaje, co się reprezentuje sobą.
To nie zaszkodzi wszędzie akurat.
Tak, to zaszkodzi wszędzie, ale w zasadzie jest to tak zwariowany biznes, że planując trasy koncertowe na powiedzmy na rok wstecz, mamy bardzo mało danych, żeby podejmować, że tak powiem, jakieś rozsądne, świadome decyzje.
To jest jedna historia. Druga to oczywiście nagłe odwołania lotów spowodowane chociażby katastrofą albo konfliktem.
My przez te wszystkie lata mijaliśmy się wielokrotnie z różnego rodzaju sytuacjami albo katastrofami naturalnymi, albo różnego rodzaju konfliktami. Więc no mam nadzieję, że będziemy mieli szczęście w kolejnych latach. Można by przytoczyć między innymi wyjazd na przykład do Izraela, gdzie byliśmy w zasadzie miesiąc przed tym zamachem na pustyni Negev. To była jedna z tych sytuacji, która mnie też bardzo tak troszeczkę otworzyła mi oczy, że jednak to, co robimy, może być niebezpieczne w którymś momencie. Byliśmy również w Bangladeszu, gdzie miesiąc po naszym wyjeździe też rozpoczęły się jakieś zamieszki w stolicy tego państwa w Dace. No i różnego rodzaju naturalne też katastrofy, powodzie, huragany, wiatry, które w Azji są no, naprawdę bardzo częste.
Ale jakoś im nie straszne. Czas po polsku opowiadał Kuba Krzeszowski, a my jeszcze na koniec słuchamy Rafała Sarneckiego, ponieważ właśnie koncerty Rafała to jest kolejny plan, to będą koncerty w Chinach.